Materiały niezbędne do beatyfikacji sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego złożył dziś w Watykanie metropolita warszawski.
Ksiądz kardynał Kazimierz Nycz przekazał 3 tomy dokumentacji podczas audiencji u prefekta Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych księdza kardynała Angelo Amato.
Dokumentacja o heroiczności cnót sługi Bożego, Positio Super Virtutibus, zawiera m.in. materiały z przesłuchań świadków z różnych środowisk, a także teologiczne ocenę pism księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Będzie ona podstawą do dyskusji teologów i ma służyć przygotowaniu tzw. dekretu o heroiczności cnót sługi Bożego, mówi ojciec Gabriel Bartoszewski, wicepostulator w procesie beatyfikacyjnym prymasa tysiąclecia.
Jest to formalność składania dokumentacji procesowej, a co będzie dalej, dalszy bieg procesu, no to już zależy od prefekta kongregacji, który sprawą pokieruje. Kiedy nastąpi mianowanie komisji teologicznej, to już nie do nas należy. Trzeba tylko czekać i nie ustawać należy w modlitwie o rychłą beatyfikację, o co się dotąd ludzie w Polsce i gdzie indziej też modlili. I my się módlmy, żeby te prace na etapie kongregacji przebiegły pomyślnie.
Proces beatyfikacyjny księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 83 roku, a zakończył 6 lutego 2001 roku.
Akta zebrane w toku procesu, w sumie 37 tomów, wraz z załącznikami zostały przekazane do Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.
28 maja 2013 roku podczas uroczystości w Bazylice Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie zamknięto diecezjalny proces o domniemanym uzdrowieniu młodej, dziś już 44-letniej osoby za przyczyną sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Dokumentacja ta również trafiła do Watykanu, gdzie zostanie zbadana w ramach toczącego się procesu beatyfikacyjnego.
Mimo różnorodności kraje Europy Środkowo-Wschodniej potrafią działać razem, mówił na inauguracji szczytu gospodarczego 16+1 prezydent Andrzej Duda.
Chiński premier zapowiedział z kolei, że spółki chcą zainwestować w naszym regionie 5 miliardów dolarów. Wyraził nadzieję, że inwestycje osiągną przynajmniej wskaźnik dwucyfrowy.
Prezydent Polski podkreślił, że współpraca między państwami Europy Środkowo-Wschodniej i Chinami to kooperacja gospodarcza, ale także wola współpracy kulturalnej i naukowej. Jak mówił, Europa Środkowo-Wschodnia jest naturalnym miejscem dla rozbudowy sieci transportowej i tworzenia centrów logistycznych.
Poseł Max Kraczkowski z Sejmowej Komisji Gospodarki mówi, że deklaracje chińskich władz mają dla nas strategiczne znaczenie.
Potrzebny jest Polsce kapitał również pochodzący z Chin. Potrzebne są nam transfery technologiczne. Potrzebne jest nam wsparcie dużych ośrodków badawczych, które działają na terenie Chin. Jest to dla nas wszystkich dobry sygnał, ponieważ daje to w perspektywie możliwość mówienia o zwiększaniu zatrudnienia na terenie Polski w różnego typu centrach biznesowych, w różnego typu przedsięwzięciach dofinansowanych kapitałem zagranicznym.
Podczas szczytu gospodarczego w Chinach większość krajów była reprezentowana przez premierów. Przewodniczący parlamentu reprezentował Chorwację, a wicepremierzy Rumunię i Słowację.
Europosłowie debatowali dziś na temat wspólnego rynku energii w Europie. Postulowali m.in. utworzenie takiego systemu energetycznego, który zapewniłby dostawę energii obywatelom Unii po przystępnych cenach.
Zgodnie ze strategią ramową na rzecz Unii Energetycznej, Komisja Europejska podkreśla, że dywersyfikacja źródeł energii ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych dostaw energii obywatelom i przedsiębiorstwom w Unii Europejskiej.
Dla Polski bardzo ważne jest to, aby wpisana do marcowych konkluzji Rady Europejskiej dekarbonizacja gospodarki, o której również jest mowa w projekcie Unii Energetycznej, nie dotknęła interesów Polaków.
Różne koszyki energetyczne to jest siła państw członkowskich, powiedział podczas debaty niemiecki poseł Herbert Reul. Słowa te są nawiązaniem do realizacji apelu Rady Europejskiej w marcu tego roku o poszanowanie prawa państw członkowskich do podejmowania decyzji w sprawie ich własnego koszyka energetycznego. To zdaniem unijnych liderów miałoby zapewniać gospodarstwom domowym i przemysłowi energię po przystępnych cenach. Pytania i obawy o wpływ Unii Energetycznej na interesy Polski, której gospodarka oparta jest przede wszystkim na węglu, padały dzisiaj z sali Parlamentu Europejskiego. Morawieckiego. Sprawę komentuje europoseł Mirosław Piotrowski.
Polska nie powinna godzić się na zapisy godzące w nasze bezpieczeństwo energetyczne. Wszyscy w Europie wiedzą, że większość energii w naszym kraju bazuje na węglu. Dlatego szczególnie w przededniu Barbórki należy dać sygnał, że idziemy w kierunku budowy nowoczesnych elektrowni węglowych, a nie likwidacji kopalń.
Kolejna kwestia, którą poruszono podczas debaty, to zasady Unii Energetycznej w kontekście budowy dwóch dalszych odcinków gazociągu Nord Stream. W zeszłym miesiącu Komisja Europejska oficjalnie przyznała, że nie ma dostatecznie szczegółowej wiedzy o tym projekcie, ani o tym, w jaki sposób obowiązujące przepisy systemu regulacyjnego Unii znajdą zastosowanie w tym przypadku.
Moim zdaniem zaangażowanie koncernów europejskich wbrew unijnym sankcjom wobec Rosji w budowę kolejnych nitek gazociągu północnego Nord Stream 1 i Nord Stream 2 obecnie jest nieakceptowalne. Uważam za niedopuszczalne, ażeby w kontekście tak strategicznego porozumienia rządy Niemiec, Holandii i Austrii, a także Komisja Europejska swój dotychczasowy brak stanowiska usprawiedliwiały, cytuję, brakiem szczegółowej wiedzy w tym zakresie.
Powiedział Stanisław Ożuk, poseł Parlamentu Europejskiego. Kluczowym momentem dla Unii Energetycznej może okazać się rok 2016. Dla Radia Maryja Dawid Nachajowski, Strasburg.
Dodajmy, że unijny komisarz Maroš Šefčovič dał dziś do zrozumienia, że Nord Stream 2 ma nie otrzymać finansowania z Unii Europejskiej.
Dziś w godzinach popołudniowych przed siedzibą centrali spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie odbędzie się protest pracowników.
Związkowcy zaprotestują przeciwko niepodnoszeniu wynagrodzeń dla ogółu pracowników oraz niewypłaceniu pracownikom w pełnej wysokości ustalonej porozumieniem nagrody rocznej za ubiegły rok. Zarząd przekonuje, że złożona propozycja obniżki wcześniej ustalonych świadczeń ma na celu dobro spółki.
Zenon Gontarz, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w PGNiG, podkreśla, że spółka obecnie osiąga rekordowe wyniki finansowe i mocną pozycję finansową, a zarząd i dyrektorzy PGNiG-u otrzymali już wysokie premie z zysków za 2014 rok.
Naprawdę zupełnie nieracjonalne podejście ma zarząd. On prowadzi program poprawy efektywności i w tym programie, jak się okazuje, jedyne oszczędności to są właśnie na kosztach pracowników. Takimi metodami próbują właśnie oszczędzać kosztem pracowników. Ten manifestacja, która dzisiaj będzie, to jest właśnie o to, co się ludziom słusznie należy. No jednak przynajmniej ta premia to się należy i to powinni pracownicy dostać. Co do podwyżek, no to nawet przy mediacjach myśmy w pewnym momencie powiedzieli, no dobrze, już odpuścimy nawet te podwyżki. Dajcie tylko tą premię i w tym roku jeszcze raz odpuścimy podwyżki. Na to też się zarząd nie zgodzi. Powszechne jest naprawdę oburzenie.
Spór zbiorowy w zakładzie rozpoczął się w maju bieżącego roku.
W zorganizowanym referendum strajkowym wzięło udział 82% zatrudnionych w spółce. Ponad 95% głosujących opowiedziało się za akcją protestacyjną ze strajkiem włącznie.
Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.